Wczoraj w nocy sejmowa komisja przyjęła kontrowersyjny projekt Lex Czarnek. Eksperci alarmują, że zmiana prawa oświatowego wprowadzi cenzurę i strach wśród nauczycieli, rodziców i uczniów. Po co właściwie minister Czarnek wprowadza te zmiany? Co zrobi Sejm? Jaka powinna być odpowiedź Polaków? Już za chwilę porozmawiamy o tym w telewizji Idź Pod Prąd, a w drugiej części programu relacja z wczorajszego protestu w Warszawie przeciwko zimowej olimpiadzie w komunistycznych Chinach. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Jest środa, piąty dzień stycznia. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Czy święta, czy ferie, czy wakacje, a my wciąż rozmawiamy o ministrze edukacji i nauki Przemysławie Czarnku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kontrowersyjnym projekcie nowelizacji prawa oświatowego, znanym jako Lex Czarnek. Witam serdecznie naszych gości. Jest z nami Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor 30. Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami również Leszek Bona, wicemarszałek województwa pomorskiego. Witamy.
Dzień dobry.
Także Wiesława Gazda, emerytowana nauczycielka języka polskiego, a także wicedyrektora szkoły. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I pastor Paweł Uchojecki ze mną w studio, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię również.
Witam bardzo serdecznie.
Już teraz zachęcamy Was do dyskusji, do udziału w naszej rozmowie. Czekamy na Wasze komentarze, pytania w mediach społecznościowych. Dzisiaj, można powiedzieć, będziemy rozmawiać w gronie eksperckim. Niestety zabrakło takiej dyskusji wczoraj w sejmowej komisji, ale na początku reportaż Cezarego Kłosowicza o Lex Czarnek. Wracamy za chwilę.
Co się dzieje, gdy PiS nie ma większości w Sejmie? Czekamy, aż będzie miał. Wczoraj odbyło się posiedzenie połączonych sejmowych Komisji Edukacji i Obrony Narodowej w sprawie ustawy oświatowej zwanej Lex Czarnek. Ustawa ma między innymi nadać większe uprawnienia kuratorom oświaty. Na przykład, jeśli dyrektor szkoły nie zrealizuje zaleceń kuratora, kurator będzie mógł wystąpić o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Kuratorzy będą też zatwierdzać zajęcia organizowane w szkołach przez stowarzyszenia i inne organizacje. Minister edukacji Przemysław Czarnek w wywiadzie dla RMF uzasadniał to koniecznością przeciwdziałania wchodzeniu do szkół organizacji pozarządowych, które demoralizują młodzież i dzieci twardą edukacją seksualną. Zaznaczył, że chodzi również o fałszywą edukację historyczną. Posłowie partii opozycyjnych podkreślali, że ustawa doprowadzi do sytuacji, w której dyrektor jest wykonawcą woli ministra. Odbierze też rodzicom wolność decydowania o zajęciach, w których ma uczestniczyć ich dziecko. Samorządowcy zgłaszają, że praktycznie stracą wpływ na funkcjonowanie szkół. Opozycja zgłosiła wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Na posiedzeniu komisji brakowało kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości i partia rządząca nie mogła liczyć na większość. Jednak rozpoczęcie głosowania zostało opóźnione oficjalnie z powodu trudności technicznych, które miały uniemożliwiać głosowanie zdalne. Nie widzimy powodów, dla których to posiedzenie miałoby odbywać się zdalnie i jak widzimy, Sejm nie jest do tego przygotowany. Skandaliczne jest to, żeby system nie działał, żebyśmy nie wiedzieli, czy jest kworum, mówiła Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej. Przewodnicząca Komisji Edukacji Mirosława Stachowiak-Różecka uzasadniała, że na poprzednim posiedzeniu 5 posłów miało COVID i z tego wynika tryb zdalny. Minister edukacji Przemysław Czarnek nie przybył na posiedzenie komisji. Ustawę przedstawił wiceminister Dariusz Piątkowski, podkreślając, że projekt jest wynikiem postulatów wielu środowisk i wprowadza tak istotne elementy, jak na przykład definicja podręcznika. Ostatecznie po kilku godzinach obrad i przerw wniosek o odrzucenie ustawy został odrzucony stosunkiem głosów 38 do 36. Projekt poparli wszyscy posłowie koalicji rządowej, przeciw byli posłowie z wszystkich partii pozarządowych. 12 stycznia ustawą ma zająć się Sejm na posiedzeniu plenarnym.
Jak widzieliśmy przed chwilą, wczoraj działo się w nocy w trakcie posiedzenia sejmowej komisji, ale chciałam, żebyśmy zaczęli od tego, co właściwie przyniesie Lex Czarnek, jeśli wejdzie w życie, i postarajmy się przekazać to szczególnie tym naszym widzom, którzy nie są w temacie oświaty. Dlaczego ten Lex Czarnek jest taki ważny? Jakie są najważniejsze zmiany, które wprowadzi ten projekt? Na początek Marcin Jaroszewski.
Ten projekt Lex Czarnek zmienia w ogóle ustrój i system szkolnictwa w Polsce. Ogromnym osiągnięciem Polski czy edukacji w ogóle jest przekazanie szkół samorządom. To one organizują pracę szkół, to one finansują pracę szkół, to one mają wpływ na funkcjonowanie szkół. Oczywiście wiadomo, że mamy przepisy prawa oświatowego, rozporządzenia ministra, które nadają ramy funkcjonowaniu szkół, określają podstawy programowe, określają zakres, w jaki szkoła może funkcjonować. Natomiast w ramach tych przepisów w tym zakresie szkoły mają pewną autonomię. I to jest duże osiągnięcie. To, co proponuje ten projekt i to, co proponuje pan minister, to jest absolutna centralizacja szkół i podporządkowanie wszystkiego, co się będzie działo w szkołach, ministerstwu, czyli stąd ten zwiększony nadzór kuratorów oświaty, stąd decyzyjność po stronie kuratorów o tym, jakie zajęcia pozalekcyjne mogą się w szkole odbywać, a jakie nie. I to powinno budzić bardzo duży niepokój wszystkich rodziców, bo w tej chwili sytuacja wygląda tak, że szkoła oczywiście może proponować różnego rodzaju zajęcia, takie, które będą się podobać części rodzicom, które będą się części nie podobać, ale jest wolny wybór, to znaczy uczniowie mogą brać w nich udział, nie muszą, jeżeli rodzice nie wyrażą zgody, natomiast w tej chwili będzie zupełnie inaczej, to znaczy nawet jeżeli 100% rodziców będzie chciało w szkole mieć jakieś zajęcia, nie wiem, z edukacji obywatelskiej, prawnej, antydyskryminacyjnej czy seksualnej, to kurator może w każdej chwili zastopować taki projekt.
I to, pozwolę sobie wejść w słowo. Tutaj minister Czarnek tak tłumaczy, że taka sytuacja, że to kurator jest organem nadzoru pedagogicznego w szkole, jest od kilkudziesięciu lat.
To prawda, nadzór nad szkołami jest potrzebny, bo szkół jest bardzo dużo i to nie znaczy, że wszystkie 100% szkół działa zgodnie z przepisami prawa, ale nadzór kuratora oświaty polega na kontrolowaniu, czy szkoły przestrzegają przepisów prawa. I bardzo dobrze, i tak powinno być, jeżeli w ramach kontroli kurator czy wizytator stwierdza, że szkoła nie przestrzega przepisów prawa, wydaje zalecenia nakazujące przywrócić stan legalności w funkcjonowaniu szkoły. Tak powinno być. Natomiast to, co też jest ważne, to to, że od tych zaleceń, nie zawsze te zalecenia są zgodne z prawem, są właściwe. Wizytatorzy też są ludźmi, mogą się mylić. Nie wszyscy znają się bardzo dobrze na przepisach prawa. Dyrektor zawsze od takich zaleceń mógł się odwołać. Mógł się odwołać również do sądu, jeżeli zalecenia były ewidentnie, byłyby sprzeczne z prawem. Ta ścieżka sądowa zostaje zamknięta, to znaczy tak naprawdę od wydanych zaleceń dyrektor będzie mógł się odwołać tylko i wyłącznie do tego, który te zalecenia wydał, czyli do kuratora, a jeżeli nie wykona tych zaleceń, zostanie odwołany. Nawet jeżeli te zalecenia będą absurdalne, kuriozalne i sprzeczne z prawem. I tego też należy się obawiać, bo to jest efekt mrożący i system zastraszania dyrektorów, a wiadomo, że to będzie funkcjonowało w ten sposób, że nauczyciel będzie się bał dyrektora, dyrektor się będzie bał kuratora, w związku z tym w szkołach będzie się odbywać to, tylko to, na co pozwoli pan Czarnek. No i temu trzeba powiedzieć absolutne nie.
Na konferencji prasowej w Gdańsku, panie marszałku, pan powiedział, projekt zmian ustawy Prawo oświatowe jest sprzeczny z konstytucją. Jakie przepisy miał pan konkretnie na myśli? Panie marszałku, czy się usłyszymy dobrze?
Teraz się słyszymy, proszę powtórzyć, miałem chwilowy zanik.
W poniedziałek na konferencji prasowej w Gdańsku powiedział pan, że projekt zmian ustawy Prawo oświatowe jest sprzeczny z konstytucją i chciałam zapytać, które konkretne przepisy miał pan na myśli?
Więc tak, no ja reprezentowałem Pomorską Radę Oświatową. A Pomorska Rada Oświatowa to taka inicjatywa oddolna, w której zrzeszamy w naszym województwie różne środowiska, nauczycieli, dzieci, rodziców, związki zawodowe, samorządowców, środowiska akademickie, również media. I ja reprezentowałem stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej, która jasno wskazuje, że projekt ustawy, zmiany ustawy Prawo Oświatowe jest niezgodny z konstytucją. Ja nie będę się państwa zanudzał i przywoływał artykułów, tylko powiem o co chodzi. Mianowicie chodzi o to, że w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przypisano samorządom gminnym, miastom, samorządom powiatowym i wojewódzkim wykonywanie określonych czynności związanych z edukacją na własną odpowiedzialność oraz w imieniu własnym. Natomiast to, co Lex Czarnek próbuje zrobić tą odpowiedzialnością, to jest jej ośmieszenie. Pan minister edukacji i nauki chce ubezwłasnowolnić podmioty prowadzące placówki oświatowe w ten sposób, że to kurator oświaty, a nie podmiot prowadzący, ma decydować o tym, kogo powołać na stanowisko dyrektora bądź odwołać.
A co się stanie w sytuacji, kiedy dyrektor jednak zdecyduje się zorganizować czy jakieś spotkanie, czy zajęcia poza podstawą programową bez zgody kuratorium? Czy w związku z Lex Czarnek czeka go jakaś konkretna kara?
Ja nie znam tak dokładnie sankcji. Natomiast to jest karygodne, żeby to kurator oświaty decydował o tym, z jakimi organizacjami pozarządowymi dana szkoła ma współpracować. To jest w mojej ocenie niedopuszczalne, ale najciekawsze, co chciałbym powiedzieć, to chciałbym się wesprzeć głosami uczniów, którzy na proteście w Gdańsku mówili o tym w sposób zdecydowany. Ja jestem zbudowany postawą młodzieży, która nie chce dać się ubezwłasnowolnić, która chce mieć własny pogląd, niczym nieskrępowany, na świat.
Wiesława Gazda, jakie są te największe zmiany, jakie może wprowadzić Lex Czarnek w polskiej oświacie?
Tak generalnie największa zmiana to jest wzmocnienie pozycji kuratora, czyli ministra, bo tak naprawdę kuratorzy podlegają ministrowi i wykonują jego zalecenia, czy jego wolę, czy czasem nawet uprzedzają jego wolę. I dzieje się to oczywiście kosztem roli pozostałych organów, czyli dyrektorów, rodziców, uczniów i też właśnie wspólnoty lokalnej, o czym pan wicemarszałek tutaj wspominał. Czyli jest przesunięcie decyzyjności w kierunku kuratoriów i to takie bardzo drastyczne, za chwilkę właśnie o tym też powiem. Duża rola kuratora w wyborze dyrektora szkoły. Co prawda minister Czarnek na razie wycofał się z tej propozycji 5 przedstawicieli kuratorium w komisji, co dawało taką sytuację patową w wypadku różnicy zdań między członkami komisji. Kuratorium mogło zablokować wybór dyrektora, który nie podoba się z jakiegoś powodu kuratorium. Z tego się minister chwilowo wycofał, myślę, że chwilowo, ale na przykład właśnie to, o czym już tutaj była mowa, wymagana zgoda kuratora na zajęcia pozalekcyjne, przy czym jest tutaj jeszcze taki zapis, że nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć dyrektor szkoły lub placówki ma przekazać kuratorowi oświaty program tych zajęć i materiały wykorzystane do realizacji programu zajęć. Czyli niemożliwe jest zorganizowanie zajęć, jeśli nadarzy się ku temu jakaś szczególna okazja. Na przykład przyjeżdża do małego miasteczka, mogę to sobie wyobrazić, znany reżyser, spotyka się z dawnymi znajomymi i okazuje się, że ma wolny następny dzień, mógłby przyjść na spotkanie z młodzieżą i powiedzieć trochę o pracy reżysera. No teraz, w tym momencie, coś takiego nie będzie możliwe. Nie będzie możliwe reagowanie na to, co się dzieje w kulturze, czy nawet co się dzieje w miejscowości. Szkoła nie będzie mogła przeprowadzić żadnych zajęć, które nie będą miały wcześniejszej zgody kuratora. Kiedyś potrzebna była zgoda Rady Rodziców i w porządku, tutaj rodzice mieli decydujący głos. Teraz już zgoda rodziców też jest potrzebna, ale jest podrzędna względem właśnie decyzji kuratora. Jeśli kurator nie wyrazi zgody, to Rada Rodziców nie może tutaj niczego zmienić. No i oczywiście możliwość usunięcia dyrektora szkoły bez wypowiedzenia w trakcie roku szkolnego, jeśli nie zrealizuje zaleceń kuratora, to o tym pan dyrektor też mówił. Także to są zmiany bardzo duże, a jeśli też nałożymy to na pewną specyficzną mentalność pana ministra, to się robi bardzo niebezpieczne, bo już też zobaczyliśmy, że minister edukacji i nauki bardzo szeroko rozumie swoje kompetencje. Także jeśli te dwie rzeczy złożymy, to już to naprawdę, naprawdę trzeba temu zapobiegać, bo to będzie prowadzić do bardzo, bardzo groźnych skutków.
Dzisiaj rozmawiałam z Iwoną Załucką, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sosnowcu, i ona powiedziała, że to jest praktycznie likwidacja szkoły samorządowej, która jest tworzona od 30 lat w Polsce, że prawa rodziców zostaną naruszone, i mówiła o tej atmosferze strachu, a także o problemach z rekrutacją nauczycieli i dyrektorów, że już to obserwują, że są te rezygnacje i jeszcze w trakcie roku szkolnego, a także mówiła o Lex Wójcik, który ten projekt jest w cieniu Lex Czarnek, ale po raz pierwszy prawo karne ma być wprowadzone do prawa oświatowego, także myślę, że jeszcze też nad tym będziemy o tym rozmawiać, ale rzeczywiście widać, że ten kaganiec na dyrektorów w polskich szkołach jest coraz większy. Pastor Paweł Chojecki, do ciebie pytanie. Jaki według ciebie jest cel w ogóle tego projektu Lex Czarnek? Polska przecież ma większe problemy niż to, a teraz, wcześniej był Lex TVN, cała Polska mówi o Lex TVN, teraz Lex Czarnek, protesty, burza w Sejmie. Po co to wszystko?
No widać, że Jarosław Kaczyński zarządza Polską za pomocą napuszczania Polaków na siebie nawzajem, czyli budowania nowych konfliktów. I to jest kolejny z tych konfliktów. Ale myślę, że tu tło jest troszeczkę jeszcze szersze. Mówiliśmy o centralizacji, moi przedmówcy mówili o centralizacji szkoły, o takim zamordyzmie, o budowaniu atmosfery strachu, o odebraniu samorządom, czyli lokalnej społeczności, rodzicom i uczniom jakiejkolwiek decyzyjności w sprawach prowadzenia szkoły, bo praktycznie wszystko może zablokować albo nawet odwołać czy zawiesić dyrektora. W Dobczycach właśnie taką sytuację mamy dzisiaj, że dyrektorka szkoły zezwoliła na udział części klas starszych szkoły podstawowej wraz z nauczycielami. Na rynku było spotkanie z prawnikami dotyczące konstytucji. To się nie podobało pani kurator Nowak z Krakowa, i dyrektorka jest zawieszona w tej chwili.
To lepiej w ogóle nie wydawać na nic zgody, siedzieć cicho, wtedy może się jakoś przetrwa.
Spotkanie było na temat konstytucji i praw obywatelskich. Rzecznik praw obywatelskich firmował tę inicjatywę. A zobaczcie, tu że tak powiem, konflikt polityczny na linii PiS, Rzecznik Praw Obywatelskich, spowodował, że ucierpiała teraz no, szkoła, dzieci, rodzice, no najbardziej pani dyrektor. Podejrzewam, że tam no, jakoś to się rozejdzie po kościach, bo to jest bezprawne działanie pani kurator Nowak, no ale już sam fakt postępowania dyscyplinarnego, bycie zawieszoną, no to to są takie dolegliwości, że każdy dyrektor następny się zastanowi, czy stanąć przeciwko linii politycznej rządu, no bo kurator będzie reprezentował rząd. Ale ja bym sięgnął jeszcze głębiej. Tu posłanka Lewicy chyba na tej połączonej komisji sejmowej powiedziała, analogia Giertych Czarnek, że już taka propozycja, taka próba jakiejś centralizacji szkoły na wzór taki troszeczkę bardziej konserwatywno-katolicki była robiona przez ministra Giertycha. Ja wtedy napisałem taki artykuł, miałeś chamie złoty róg, że właśnie taka droga to jest droga donikąd, że to będzie jeszcze większa ingerencja państwa w wychowanie dzieci, co jest i sprzeczne z porządkiem naturalnym, bo to Bóg dał dzieci rodzicom, a nie szkole czy kuratorowi. I będzie też zwiększać, znaczy będzie przeciw konstytucji, która daje też właśnie zgodnie z prawem naturalnym rodzicom ten przywilej. I tutaj obaj ci ministrowie, zarówno minister Giertych, jak i minister Czarnek, są silnie związani z biskupami katolickimi, z hierarchią katolicką. I podejrzewam, że tu trzeba by szukać jakiejś tej najgłębszej, można powiedzieć, inspiracji do tych totalitarnych zmian
szkolnych. Ale to myślisz, że biskupi szkolne będą wpływać na kuratorów?
Przecież każdy biskup ma wielu księży w szkołach. W każdej szkole jest katecheta lub ksiądz i oni są członkami ciała pedagogicznego. Jest religia w szkołach. Teraz się mówi o już przedmiocie maturalnym i tak dalej, i tak dalej. Etyka też ma być realizowana przez nauczycieli szkolonych przez szkoły katolickie, nie innych. Ten nowy przedmiot historia, tożsamość i tak dalej.
Teraźniejszość.
I teraźniejszość. Podejrzewam, że
też
będzie zdominowany przez Kościół katolicki i nałóżmy na to ogromny odpływ i bunt młodzieży przeciwko uczestnictwu w religii katolickiej w szkołach. To już się mówi, nawet arcybiskup Polak płakał nad tym, że 30% młodych ludzi już odchodzi od kościoła, nie chce chodzić na religię i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że za tymi wszystkimi zmianami, bo zarówno Giertych, jak i Czarnek to są ludzie Kościoła katolickiego. To są, można powiedzieć, przedstawiciele biskupów w rządzie.
Czarnek, wykładowca KUL.
Stąd zobaczcie państwo, że przecież to dotyczy Kościoła, dotyczy wychowania dzieci, czyli czymś, co chrześcijaństwo powinno się tym zajmować, nie? Znaczy powinno zabierać głos. Pokażcie mi, tu już Kaczyński napuścił Polaków na siebie, tu już są demonstracje, już są przepychanki, już kolejny podział i kłótnie. Gdzie jest głos biskupów katolickich? Milczenie. Wyrażają zgodę na to. Podejrzewam, że to jest ich inspiracja i warto o tym mówić, żeby do młodzieży dotarło, kto im robi ten zamordyzm. To biskupi katolicy są za to w głównej mierze odpowiedzialni. Czarnek jest przedstawicielem episkopatu, można powiedzieć, w rządzie. No tak, niektórzy go przecież nawet talibem takim katolickim nazywają.
W trakcie ostatnich lat w ciągu rządów Prawa i Sprawiedliwości to postawy lewicowe są coraz bardziej popularne wśród młodzieży, także widać, że ta taktyka nie bardzo działa. Panie dyrektorze Marcin Jaroszewicz, pytanie, co powinni zrobić dyrektorzy, jeśli Lex Czarnek zostanie przyjęty przez Sejm?
Przyjrzeć się na pewno tym zapisom, ale przede wszystkim się nie przestraszyć, to znaczy realizować swoje, robić swoje, pracować na rzecz i dla dobra uczniów, rozwijać w nich krytyczne myślenie, sceptycyzm, no i oczywiście tak jak pan minister Czarnek chce, mówić prawdę o tym, co się dzieje wokół nas, o tym, jak w tej chwili wygląda praworządność, tak jak wygląda przestrzeganie konstytucji, jak wygląda trójpodział władzy, To wszystko przecież to jest właśnie ta teraźniejszość, którą pan Czarnek chce do szkół wprowadzać, no i uświadamiać rodziców, jakie skutki, jakie zmiany ta ustawa przynosi, choć jestem przekonany, że szybko zobaczą, jak to wygląda, no bo tak, to siła ludzi opór społeczny może zmusić pana ministra do wycofania się z tych niebezpiecznych przepisów.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami Marcin Jaroszewski, dyrektor 30. Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Tak jak mówiliśmy, Sejm będzie zajmować się projektem Lex Czarnek za tydzień, 12 stycznia. Czy według was przejdzie to przez Sejm? Kto chce zabrać głos?
Może ja, Leszek Bona. Więc, szanowni państwo, Lex TVN pokazuje, że na Sejmie się sprawa nie kończy. My po prostu musimy twardo protestować. I protestować muszą wszystkie środowiska, a przede wszystkim rodzice. I jestem przekonany, że taki wspólny protest przed Lex Czarnek spowoduje, że w końcu ta ustawa nie ujrzy światła dziennego. Musimy się wszyscy zmobilizować i musimy protestować, a przede wszystkim rodzice, uczniowie, środowiska związane z oświatą. Nie ma wyjścia. My jesteśmy to winni naszym dzieciom i naszym wnukom. Przecież nie możemy dopuścić do takiego stanu rzeczy, żeby młodzież wyjeżdżała z kraju. No na Boga, opanujmy się.
Wiesława Gazda, pastor Paweł Chojecki, czy zgadzacie się z tym, że rzeczywiście tą drogą, żeby przeciwstawić się zmianom w oświacie proponowanym przez ministra Czarnka, są protesty dyrektorów, rodziców, uczniów? Co myślicie?
No tutaj trzeba dokonać całkowitej zmiany władzy. Samo zmienienie ministra to nic nie da. Myślę, że biskupi poddadzą Kaczyńskiemu jakąś inną ewentualną kandydaturę. Pokazywałem, że to nie pierwszyzna w rządach katolicko-narodowych, istnienie takiego właśnie zamachu na wolność rodziców. To jest jak gdyby w tradycji tej formacji politycznie. Oczywiście trzeba protestować, to tam bez dwóch zdań, ale myślę, bo pierwotne pytanie było, czy to przejdzie przez Sejm. Tak, przejdzie przez Sejm. Myślę, że Kaczyński za pomocą takich mejzów, tak jak przecież Lex TVN przeszło przez Sejm, jak budżet przeszedł przez Sejm za pomocą mejzów. Przypominam, znaczy informuję, że w rodzinnych stronach tego posła Mejzy, tam jest sorry za mejzę w Krośnie Odrzańskim, taki wielki napis, tam wiele set metrów kwadratowych, także kto wjeżdża, to widzicie państwo sorry za mejzę. No i oni też chcą, żeby Lublin przepraszał za Czarnka. No to za Czarnka to może co najwyżej Kul przepraszać, bo Czarnek nie pochodzi z Lubelszczyzny. To gdzieś tam Wielkopolska niech sobie za Czarnka przeprasza. My się nie przyznajemy. I Kul niech tam przeprasza, bo to jest przepraszam, to jest profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
A już dziennikarze ministra Czarnka, że nie wywiązuje się ze swoich obowiązków jako wykładowca Kulu.
Tak, już bilokacja nastąpiła. Mówiłem o egzorcyzmach niedawno, które zamierza odprawiać na polskiej szkole i wyższej towarzysz Czarnek. Teraz nastąpiło cud bilokacji. U Kurskiego nastąpił cud cudownego uzdrowienia, że Kaczyński tylko dotknął Kurskiego i już nie miał COVID-a. Teraz Duda.
Kaczyński jest lekarzem?
Nie, jest cudotwórcą. Teraz Duda ma COVID-a, to najświeższa informacja, ale podejrzewam, że za to, że zawetował Lex TVN, to go Kaczyński nie uzdrowi i tu będzie musiał przechorować, jak większość Polaków. Były egzorcyzmy, to już o tym mówiłem. Zobaczcie, że minister Czarnek kompletnie w poważaniu ma polski parlament, Sejm. Wie, że Kaczyński mu załatwi przepchnięcie tej ustawki. Przypominam, że niedawno odbył się pogrzeb takiego podlubelskiego, znanego katolickiego egzorcysty i tam właśnie cała świta pisowska na czele z Czarnkiem zawitała i tam właśnie były te słowa o walce z szatanem za pomocą egzorcyzmów. Tu ksiądz profesor Kobyliński to chyba tam sobie ostatnie włosy wyrywa z głowy, kiedy te głupoty Czarnka słyszy i ten zabobon katolicki. A zobaczcie, na komisję w ogóle nie przyszedł. Zlekceważył to, bo wie, że to jest załatwione. No ale tu, dzięki Bogu, na samym Sejmie sprawa się nie kończy. Tu jest Senat i mam nadzieję, że Senat to zablokuje. To jeszcze długa sprawa, zanim to wejdzie. Mam nadzieję, że do tego czasu ten rząd upadnie.
Tutaj ciekawy wątek. Dzisiaj rozmawiałam z Iwoną Załucką i ona mówiła, że tak naprawdę ma nadzieję, że cała afera wokół Lex Czarnek obudzi polskie społeczeństwo, że naprawdę niedemokratyczne rzeczy dzieją się w państwie polskim. Wiesława Gazda, co robić? Co mają przede wszystkim robić ci, którzy pracują w polskich szkołach, jeśli rzeczywiście to prawo wejdzie w życie?
Wydaje mi się, że to, co pan dyrektor przedtem mówił, żeby się nie przestraszyli, tylko rzeczywiście pokazywali prawdę o rzeczywistości, jaka otacza młodzież, żeby też prowadzili dialog z młodzieżą, żeby nie narzucali jakby swojego zdania, tylko słuchali też to, co młodzi ludzie mają do powiedzenia, ponieważ właśnie wszystko to, całe to zamieszanie i zmiany, jakie minister Czarnek chce wprowadzić, to ma doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, że szkoła będzie hodowała takich posłusznych wykonawców, a nie wolnych obywateli. I tutaj to uderzenie właśnie w autonomię szkół, w decyzyjność dyrektorów i pewną autonomię też nauczycieli ma stanowić dla młodzieży przykład. No oni się boją, dyrektor nie chce się wychylać, nauczyciele wolą pewnych tematów nie poruszać, no więc tak pewnie trzeba. I chodzi o to, żeby takie wzorce w szkole nie zaistniały, żeby tutaj jakość pracy, sposób przekazywania treści i same treści też w jakiś sposób nie zostały ograniczone. Ponieważ no, tutaj na prawo oświatowe można się powołać, główne cele kształcenia to przecież między innymi właśnie wszechstronny rozwój, kształcenie do wolności, do tolerancji. Także tutaj sporo można jeszcze zrobić, chociaż też mam nadzieję, że ta długa droga legislacyjna, która jeszcze jest przed tą nowelizacją, spowoduje, że ona nie zdąży wejść w życie przed utratą władzy, ale też no, generalnie chodzi o to, żeby zahamować takie zapędy wprowadzania jakby takiej służebnej roli szkoły wobec partii i wobec kościoła, bo to ewidentnie właśnie tak jest, że szkoła ma służyć w tych snach ministra Czarnka nie temu, czemu naprawdę powinna służyć, że ona właśnie powinna służyć kościołowi tak naprawdę i partii, która z tym kościołem jest mocno związana. I tutaj jakby sposobem na powstrzymanie tego jest też zaktywizowanie rodziców, pokazanie rodzicom, że to jest zamach na ich prawa, na ich konstytucyjne prawo do wychowania dzieci, że ich wola tutaj jest mniej istotna niż wola kuratora. I jeśli udałoby się rodziców pozyskać do tej sprawy, rzeczywiście te protesty byłyby wzmocnione o taki zdecydowany głos rodziców, to możliwe jest doczekanie do tego momentu właśnie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość utraci władzę. Przy czym no to jest właśnie, to jest jednocześnie pokazanie wszystkim rządzącym takiej możliwości, że można sobie szkoły podporządkować własnym celom, tak jak to jest zrobione z mediami. No i miejmy nadzieję, że również ten trend uda się zahamować. Bo no to zawsze, jeśli już się postawi pierwszy krok, to kolejne władze będą próbowały tego samego. Dlatego właśnie samo to zjawisko, które teraz się rozgrywa, jest takie takie niebezpieczne.
Ale pytanie, jak można obecnie zorganizować rodziców? Co oni mieliby konkretnie robić, żeby zawalczyć o prawo do wychowywania swoich dzieci? Jakie macie pomysły?
Znaczy tutaj myślę, że jakiś formuł się nie stworzy. One się muszą rodzić oddolnie. Ale myślę, że świadomość będzie narastała i ludzie gdzieś w kolejce, gdzieś idąc do pracy czy na przystanku, znajomi, szczególnie w mniejszych miejscowościach, bo w dużych no to jest większa anonimowość ludzi, ale zaczną o tym rozmawiać. Rodzice zaczną o tym rozmawiać. To jest, myślę, najważniejszy cel dzisiaj wolnego polskiego dziennikarstwa, żeby te prawdziwe zagrożenia, nie tamta nawalanka, PiS, Czarnek i tak dalej, ale żeby prawdziwe zagrożenia, jakie tu Wiesia przedstawiła, takiego wychowania posłusznego, feudalnego, poddanego kościoła i partii rządzącej, jest największym zagrożeniem. I czy chcecie, żeby wasze dzieci takie były? Ale chcę coś powiedzieć optymistycznego. Tu pani Hania Szen powiedziała, że Kaczyński, ta spółka, Morawiecki, Ziobro, ten nowy Giertych, czyli Czarnek, oni mają naturę króla Midasa, tylko że nie zamieniają w złoto, tylko w gówno. I za co się zabiorą, to spieprzą. To jest nadzieja dla Polski. I tak jak
no, co już konkretnie sięgnę, ma być nadzieją?
Sięgnę do literatury, która w szkołach jeszcze chyba jest jako lektura obowiązkowa, to Wiesiu mnie popraw, czy syzyfowe prace jeszcze w ogóle występują w kanonie lektur, czy to już tam nie ma? Tam przedstawiona jest carska szkoła. No, to jest właśnie ideał tych zamordystów. Tu dzisiaj widziałem taki tytuł też, że idziemy, jeśli chodzi o edukację, w kierunku Korei Północnej. To jest właściwe określenie, bo carski system przerodził się w komunistyczny i ten zamordyzm został tylko jeszcze bardziej, można powiedzieć, unowocześniony. I tamten zamordyzm powodował bunt polskiej młodzieży. Także niech sobie Czarnek, niech sobie biskupi robią te swoje sabaty nad polską szkołą. To zbiorą burzę buntu polskiej młodzieży. Już zaczęli zbierać. A to dopiero preludium, towarzysze biskupi i towarzyszu Czarnek.
Mówisz o buncie wśród polskiej młodzieży. Panie marszałku, czy może pan powiedzieć coś więcej? Jakie są nastroje młodzieży, jeśli chodzi o te zmiany ministra Czarnka na Pomorzu?
Ja dam wspaniały przykład. Młodzieżowa Rada Miasta w Sopocie dysponuje budżetem własnym, 50-tysięcznym, niby niedużym, ale to jest ten kierunek, to jest wspaniała nauka demokracji dla naszej młodzieży, dla młodzieży. Ja jestem zbudowany postawą naszej młodzieży, otwartością umysłów, postawą i my powinniśmy takimi przykładami, dając wielki mandat zaufania młodym Polakom, wskazywać drogę rozwoju, ich odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Tak powinniśmy kształtować młodzież. Ona sama powinna wybierać to, co jest w życiu najlepsze. Oczywiście pod naszym kierunkiem i nadzorem, a nie powinna być brana za mordę, tak jak to powiedział mój przedmówca. Takie przykłady budujące dla młodzieży, to jest nasza przyszłość.
A ja też tak dzisiaj pomyślałam na gorąco, że skoro w szkołach nie będą możliwe różnego typu dyskusje, to przecież młodzież może zacząć organizować takie spotkania poza szkołami. No jeśli nie można w szkołach. W szkołach ma być religia, ale nie dyskusje.
Religia katolicka,
religia
tylko praktycznie.
Katolicka, to może jest to, tak jak pan marszałek przed chwilą powiedział, pole do działania tej takiej większej kreatywności dla młodych Polaków. Na zakończenie wątku oświaty chciałam was zapytać, co jeśli nie szkoła Czarnka? Jakie na dzisiaj mamy alternatywy dla państwowej szkoły?
No jeszcze funkcjonuje tak zwana edukacja domowa. Ona już na przykład po sąsiedzku w Niemczech jest zakazana, ale w Polsce dzięki Bogu jeszcze funkcjonuje. Jest to coraz bardziej popularny sposób. Oczywiście homeschooling no, wymaga od rodziców poświęcenia, zwykle to jedno z rodziców nie może pracować zawodowo, tylko musi się poświęcić właśnie wychowaniu dzieci, także jest to w tych socjalistycznych czasach podwyższania podatków tego projektu pisowskiego, Nowy Polski Dziad, przepraszam, Ład, który już wielu, już nie tylko nauczyciele, już wszystkie służby mundurowe odczuły, co to będzie znaczyło, ten Polski Ład, te obietnice już po kilkaset złotych mają mniej od razu, także to będzie ciężkie, ale to się daje jeszcze realizować. Myślę, że będą tutaj takie jakieś oddolne inicjatywy, jakieś pomocy, samopomocy rodzicielskiej, 2-3 rodziny razem, ktoś jest dobry z geografii, ktoś z matematyki, to weźmie tam jakieś korepetycje, da dzieciom też tych zaprzyjaźnionych małżeństw, ale myślę, że to będzie czas rozwoju szkół prywatnych czy społecznych. I tu bym widział wielkie nadzieje. Rzeczywiście.
Jeszcze nie ma aż tak wielkiej kontroli
ze względu
kuratorium.
Tak, to będą szkoły czy kościelne, czy jakichś fundacji, czy jakichś stowarzyszeń rodziców. To już się dzieje. Mam sygnały, jak szybko rozwijają się te szkoły, jak rodzice, którzy no troszkę są lepiej sytuowani, bo trzeba będzie płacić za tego rodzaju edukację. Ale szkoła publiczna pod rządami biskupów katolickich i tych terrorystów z PiS-u będzie się staczać w kierunku takiej szkoły, gdzie będą uczyć liczyć, czytać, liczyć nie za bardzo, tam może do 10, może do 5 zmniejszą.
Takie optymistyczne założenia masz.
I będą pacierza uczyć i to będzie cały mniej więcej i to, że Jarosław wodzu prowadź, boski, cudowny i tak dalej, obalił komunę, już Wałęsa nie będzie mógł tego mówić, że on ze swoją, tam nie wiem, jak ma na imię, Wanda, czy jak ma, no ze swoją kobietą oni obalili komunizm, teraz będzie Jarek z bratem obalał komunę. No taki będzie przekaz tej państwowej szkoły, nic więcej.
Nie uczył, jak wychowywać dzieci.
Tak, to z tą nianią, której syn chyba tam na bakier sprawił, no ale to
Danka.
Zostawmy. Danka, o przepraszam, tak, z Danką obalili komunę, no to teraz dwóch tych, co ukradli księżyc, obalili komunę, takie będą nowe wytyczne w podręcznikach do historii najnowszej, także no praktycznie upadek poziomu jakiegokolwiek nauczania.
Czyli i prywatne i
rodzice,
edukacja
i dzieci,
domowa.
Którym no cokolwiek zależy, chcą czegoś więcej, chcą naprawdę wykształcenia, będą musieli wybierać właśnie te alternatywne metody.
Myślę, że też przygotujemy oddzielny program o edukacji domowej. Jeśli jesteście zainteresowani, piszcie na kontakt@izbeprad.pl. To
podejrzewam, że
legalne w Polsce.
Że następnym krokiem, tak jak tu Wiesława Gazda mówiła, że chodzi o zablokowanie już przez samorządy możliwości mianowania dyrektorów, nie, tych pięciu wysłanników z ministerstwa via kuratorium, to następnym jakimś ruchem zamordystycznym PiS-u i biskupów będą ograniczenia na edukacji domowej.
Nie,
to tam wiesz, tyle to oni już mają te plany dawno, bo to są totalitaryści, którzy śledzą naszą wolność. To w Biblii, jeśli weźmiecie Kościół prawdziwie chrześcijański i ludzi religijnych, to apostoł Paweł właśnie opisuje takie właśnie zakusy na wolność, a w Dziejach Apostolskich mamy opis Łukasza, że weszli ludzie, którzy chcieli wyszpiegować naszą wolność. Tym się zajmuje dzisiaj Kościół katolicki reprezentowany przez biskupów i ich ta odnoga, czyli minister Menel, jakiś tam.
Ministerstwo Edukacji i Nauki. Mówisz o wolności, to co mają zrobić ci, którzy chcą tej wolności w szkole? Jaka jest alternatywa dla szkoły ministra Czarnka, Wiesława Gazda?
No myślę, że jeśli rzeczywiście ta propozycja ministra Czarnka przejdzie i zacznie obowiązywać, to ona niestety dotyczy też szkół niepublicznych, bo w szkołach niepublicznych nadzór pedagogiczny również sprawuje kuratorium oświaty. Także to jest naprawdę bardzo poważna sprawa i ucieczką może nie być nawet edukacja prywatna. Także no tak mówię o tym, żeby ci, którzy mają dzieci w szkołach prywatnych, też jakby zrozumieli, że również muszą dołączyć do tego protestu przeciwko temu rozwiązaniu prawnemu. Myślę, że edukacja domowa jest takim właśnie azylem wolności i też takie rozwiązanie właśnie szkoła prywatna, która jest przychylna nauczaniu domowemu, no to jest chyba w tym momencie najlepsze rozwiązanie, bo no tak naprawdę zmiany wymaga system oświaty, który nie był najlepszy, a teraz to już w ogóle zmierza w jakimś kierunku, no właśnie Korei Północnej. Także trzeba zmobilizować siły i zmobilizować właśnie rodziców poprzez taką świadomość społeczną, żeby ci, którzy stanowią prawo, czuli taką presję społeczną, żeby wiedzieli, że to, co robią, bardzo się nie podoba i wpłynie na wyniki wyborów.
I panie marszałku, ostatni głos. Jaka alternatywa dla szkoły państwowej? Gdzie szukać wolności?
Możemy sobie pozwolić na powrót do kompletów, no na Boga. No kurde, no ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy cofnęli się kilkadziesiąt, 70 lat do czasów II wojny światowej i zeszli z nauką, wolną nauką do podziemia. Nie możemy na to pozwolić. Ja cały czas uważam i wierzę w mądrość Polaków i rodziców, że nasze protesty przyniosą skutek. Nie możemy się poddawać, musimy walczyć. Musimy walczyć o demokrację, a reforma samorządowa jest tą reformą, która udała się najbardziej i nie możemy ograniczać suwerenności i samodzielności samorządów. Musimy walczyć. Ja widzę tylko taką drogę. Musimy protestować.
Bardzo dziękuję. Na koniec jeszcze głos Joanna Korbutowicz. To prawda, nauczyciele etyki rezygnują, nie chcą przykładać ręki do tego, co się dzieje w szkołach. Mamy mądrą młodzież, oni się nie poddadzą. Zobaczymy, my na pewno będziemy informować Państwa, co dzieje się wokół Lex Czarnek, co dzieje się na protestach, co można robić, żeby szukać tej wolności w polskiej oświacie. Bardzo dziękuję za pierwszą część programu Idź Pod Prąd na żywo. Była z nami Wiesława Gazda. Dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia. I wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bona. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy. A teraz relacja z wczorajszego protestu w Warszawie w sprawie bojkotu zimowych igrzysk w komunistycznych Chinach, które rozpoczynają się 4 lutego w Pekinie. Wracamy za kilka minut.
Dlaczego dzisiaj ta demonstracja się odbywa?
Znaczy dzisiaj, to jest 30 dni przed igrzyskami w Pekinie, nadal rozwija się bojkot tych igrzysk na świecie. Dyplomatyczny, ale każda forma myślę, że jest dobra. Jest wiele głosów, że ten bojkot nic nie da, ale z drugiej strony więcej mówi się o tych prawach człowieka, jak są naruszane przez Chiny. Na pewno pojawi się prezydent Duda, ponieważ wiadomo, że on ma dosyć duże sympatie do Chin. Pan poseł Suski na pewno się też pojawi.
Nasza telewizja przygotowała też petycję do prezydenta Dudy i premiera Morawieckiego. Myślisz, że może to coś zmieni?
Po przykładzie TVN-u widać, że presja może zadziałać, ale mam wrażenie, że u nas politycy raczej wolą nie grać z Chinami.
Jesteśmy w Warszawie na proteście przeciwko organizacji olimpiady w Pekinie. Chciałem zapytać, dlaczego tutaj przyszedłeś? Jaki był powód tego, że jesteś tutaj i dołączyłeś do demonstracji?
Nie ma co ukrywać. Wszyscy wiemy, że Chiny to państwo totalitarne, które prześladuje nie tylko własnych obywateli, ale też gnębi wolność innych krajów.
Prezydent Polski Andrzej Duda ani premier Mateusz Morawiecki nie określili się, czy będą uczestniczyć w tych igrzyskach, w sensie czy pojadą tam z wizytą do Chin, czy nie. Jak uważasz, powinni jechać, nie powinni jechać? Co w ogóle powinni zrobić?
Ja uważam, że nie powinni. No tym bardziej, że Polska sama była krajem, który był zawsze prześladowany przez jakieś inne państwa, innych zaborców. I to byłoby moim zdaniem mocno niesprawiedliwe, że wspieramy państwo, które gnębi inne narody, kiedy sami mamy taką historię. But this time I
would like to thank. W imieniu społeczności tybetańskiej w Polsce chciałbym podziękować wszystkim rządom i politykom, którzy popierają nasze działania i którzy zadeklarowali, że nie pojadą na uroczystości do Pekinu.
Beijing to celebrate. We want to thank them. And also we want to ask Vladimir Putin, president of Russia, please.
Chcemy im podziękować i chcemy również zaapelować do prezydenta Rosji, Władimira Putina. Prosimy, aby tam nie jechał, by uszanował prawa człowieka i by miał na uwadze mniejszości narodowe zamieszkałe w Chinach.
To działo się wczoraj w centrum Warszawy. Pomimo deszczu zebrała się grupa protestujących, a z nami jest Mateusz Wojnar, szef klubu Idź Pod Prąd Warszawa. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa i witam szanownych widzów.
Hej.
Mateusz, czy możesz nam powiedzieć, jaka generalnie panowała atmosfera w trakcie protestu i jakie były reakcje przechodniów?
Atmosfera była bardzo dobra i dosyć pozytywna. Było kilkanaście osób. Zebrała się głównie, jest to społeczność tybetańska. Natomiast było też kilku Polaków, no i była też grupa z naszego klubu Idź Pod Prąd Warszawa, także też wsparliśmy ten protest. Jeżeli chodzi o reakcję przechodniów, to niestety, ale pogoda sprawiła, że tych przechodniów nie było zbyt wielu. Było ich bardzo mało. No, przechodzili, przyglądali się, ale tak naprawdę no, ciężko powiedzieć, że zebrałaby się jakaś grupa, czy ktoś przyglądałby się bardziej. Głównie ze względu na tą pogodę i ten deszcz.
Kto był organizatorem tego protestu?
Protest organizowała grupa czy stowarzyszenie Support Hong Kong from Poland. To jest PL4 HK i Arci Zalewski, którego pozdrawiam serdecznie. Jest to osoba, która właśnie angażuje się we wsparcie głównie Hongkongu i spraw związanych z wolnością w Hongkongu. No ale bojkot olimpiady w Chinach, w Pekinie też jest w tym obszarze zainteresowany.
Za chwilę przejdziemy do tego, jakie to ma znaczenie dla Polaków w ogóle, że taka olimpiada odbędzie się w komunistycznych Chinach, ale najpierw pokażmy sondę z Lublina na temat tych igrzysk i wracamy za chwilę.
Za miesiąc rozpoczynają się zimowe igrzyska olimpijskie. Jak pan ocenia to, że olimpiada odbędzie się w komunistycznych Chinach?
No negatywnie. Fajnie by było, jakby większość krajów była w stanie takie igrzyska zbojkotować, no ale siła dyplomatyczna, gospodarcza Chin jest tak porażająca, że obawiam się, że nikt się nie odważy.
Chiny są krajem komunistycznym, są krajem totalitarnym. To jest dyktatura i państwa Zachodu powinny w pewien sposób izolować się od tego, a nie współpracować z komunistycznym reżimem.
Dla mnie to nie ma znaczenia. Myślę, że Chiny to jest jednak potęga światowa, jeśli chodzi o partnera handlowy, jest jednak międzynarodowy kraj.
Chiny są z nazwy tylko komunistyczne, de facto jest to dyktatura. Natomiast nie podoba mi się to, ale w olimpiadzie, jak w całym sporcie, w tej chwili grają rolę przede wszystkim pieniądze.
Myślę, że to nie będzie problemem. Tu chodzi o sport, a nie o ideologię polityczną. No ja jestem pełen dobrych myśli.
No ale tam niedaleko wioski olimpijskie są obozy koncentracyjne.
Ale nie wiem, czy my możemy coś z tym zrobić. Sam jestem sportowcem i mimo, że jestem wrażliwy na los innych ludzi, jednak szansa wystąpienia w igrzyskach olimpijskich byłaby dla mnie wielką szansą.
Wygrały parę lat temu te igrzyska, więc trzeba było może myśleć o tym wcześniej.
Ludzie tak naprawdę też chcą się bawić, mimo tego, że tak naprawdę gdzieś tam odbywa się po prostu jakieś piekło po prostu. To trochę mnie gdzieś tam boli jako człowieka i też jako osoby, która jest wrażliwa.
Czy według pana Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki powinni uczestniczyć w tym wydarzeniu?
Ten kraj łamie prawa człowieka. Dobrze by było też te igrzyska bojkotować.
Powinni się zajmować bardziej sprawami naszego kraju.
Powinni prowadzić działania dyplomatyczne. Czy sam bojkot coś pomoże? Nie sądzę. Nie wiem, czy taki rząd jak nasz ma dla rządu Chin jakiekolwiek znaczenie.
Powinni je zbojkotować, no ale raczej pojadą.
Może powinni, ale nie sądzę, żeby się odważyli na coś takiego, bo oni coraz bardziej w stronę Chin się kierują i na wschód.
Lepiej dla ludzkości w zasadzie jest, kiedy jednak patrzymy na coś i działamy.
Że nie powinni wysyłać, bo wtedy Chiny będą się czuły tak po prostu bezkarnie na swoim terenie.
A, żeby premier nie jechał, to tak, to bym podpisał. Na igrzyskach powinni nas reprezentować sportowcy, a nie politycy.
Tej petycji to oni myślę, że się nawet jej nie przepatrzą. I tak naprawdę to oni będą mieli to gdzieś, co ludzie myślą i oni będą robić to, co oni myślą.
Przypomnę, że nasza petycja jest umieszczona na stronie petycjaonline.com. Link znajdziecie już teraz na czacie i rzeczywiście potrzebne jest wasze wsparcie, bo patrzę, że do tej pory jest tylko 514 podpisów, więc naprawdę jest to też taka szansa dla środowiska Idź Pod Prąd, żeby pokazać siłę. Przypomnę, że jeśli podpiszecie na tej stronie, to jeszcze musicie potwierdzić wasz podpis w mailu. Pastor Paweł Chojecki, no, igrzyska już za niecały miesiąc. Czy jest sens w ogóle protestować, mówić o tym, czy po prostu już zaakceptować fakt, że ta olimpiada się odbędzie w tych Chinach i nie przejmować się tym, że polscy politycy prawdopodobnie tam pojadą?
Tu jeden z naszych krajanów powiedział, że głos Polski nie ma żadnego znaczenia. No widać, że ten pan chyba nie jest zorientowany w tej sprawie, że pierwsze hasło do bojkotu dyplomatycznego tych igrzysk dała Litwa. No, mam nadzieję, że ten pan by się zgodził, że no, siła gospodarcza, społeczna, polityczna Litwy jest dużo mniejsza, wielokrotnie mniejsza niż Polski, a jednak to właśnie głos Litwy po pierwsze uruchomił ogromny gniew komunistów chińskich, bojkot towarów litewskich, niewpuszczanie statków do portów i tak dalej. Teraz Tajwan na przykład, zapasy rumu, które utknęły, których Chiny najpierw zamówiły, a potem nie chciały przyjąć litewskiego rumu. Tajwan zaoferował się, że odkupi całą tę partię, także widać, że był ogromny, można powiedzieć, gniew komunistów chińskich, że ktoś się ośmielił powiedzieć o nich prawdę na arenie międzynarodowej i zaraz za małą Litwą poszły Stany Zjednoczone, Australia, Belgia,
Nowa Zelandia,
Brytania,
Kanada.
Tak, także no wiele już naprawdę dużych państw. Szkoda, że jeszcze Polski nie ma w tej grupie. Bardzo wielka szkoda. To jest ujma na honorze Polski, na polskiej tradycji narodowej, ujmowania się za wolność nie tylko własną, ale i cudzą, za wolność waszą i naszą. To było bardzo popularne w XIX wieku, zawołanie polskie, potem Solidarność. To też etos, który pokazuje wspólną walkę z komuną. Przypominam, że ruch oazowy, czyli ten prekursor Solidarności, można tak powiedzieć, w tej duchowej arenie, na duchowej arenie Polski, też w wizjach księdza Blachnickiego i Joe Łosiaka miał objąć tutaj cały obszar tego RWPG, czyli krajów podbitych i stłamszonych przez Rosję. Czyli Polska w swojej tradycji, zarówno XIX-wiecznej, XX-wiecznej, II wojna światowa, na wszystkich frontach można znaleźć Polaków, potem właśnie czas komuny, Solidarność. To wszystko były działania, które troszczyły się, Polacy pokazywali troskę o wolność innych narodów, a ta ekipa katolicko-socjalistyczna, katolicko-narodowa, tak ich jakoś trzeba nazwać, ona rzeczywiście prowadzi nas na wschód, ona przynosi wstyd w polityce międzynarodowej Polski, ponieważ jest, można powiedzieć, polityką takiego albo podlizywania się, albo niestawiania oporu komunistom chińskim, biernego realizowania rozkazów z Moskwy lub Pekinu.
Widać, że ta świadomość jest tutaj.
Ta świadomość wśród Polaków jest.
Że widać, że rząd PiS coraz bardziej zbliża się do Chin i jest nikła ta...
Chciałem jeszcze, bo mówimy o politykach, to jest jeden obszar, jeden segment społeczny, ale chciałem powiedzieć jeszcze parę zdań o dziennikarzach. Zobaczmy, że na tej bardzo ważnej pikiecie, gdzie ci najsłabsi, czyli Tybetańczycy, Hongkong, prześladowani Chińczycy przez reżim komunistyczny, to powinien być rój dziennikarzy. Przecież w latach 80., jak Jaruzelski wypowiedział wojnę Polakom, no to garstka solidarnościowców gdzieś tam pod ambasadą, powiedzmy w Wiedniu, jak mówił nasz gość pan Żukowski z Florydy, no to zaraz skupiała zainteresowanie wszystkich mediów. Myśmy chcieli, żeby pomimo, że gdzieś tam może mało, gdzieś pod jakąś placówką dyplomatyczną ludzi protestuje, to żeby było zainteresowanie dziennikarzy. Zobaczcie, jak zeszmacili się polscy dziennikarze. Nie wiem, to pytanie do Mateusza, czy był ktoś oprócz telewizji Idź Pod Prąd z dziennikarzy na tym proteście?
No, mam wrażenie, że nie było nikogo, to znaczy były jakieś osoby robiące zdjęcia. Jedna być może miała identyfikator z właśnie że jest dziennikarzem. Natomiast nikt nie zrobił żadnego wywiadu i także nawet nie wiem, czy to byli dziennikarze, czy...
To dzięki Mateusz, to niestety potwierdza moje założenia, bo nie wiedziałem, czy byli, czy nie byli, ale zakładam, że nie byli i myślę, że to są dwa powody. Pierwsza, nasze dziennikarstwo jest bardzo klientelistyczne, to znaczy są klienci partii politycznych albo nawet współpracownicy służb specjalnych, teraz coraz więcej o tym dowiadujemy się, że niektórzy dziennikarze realizują zadania zlecone im przez służby tajne i dostarczają im materiały, tu właśnie przecież SMS-y pana Brejzy i tu wiele innych tego typu afer, czyli część to są lokaje i konfidenci, a część to są tchórze. Część to są tchórze. Myślę, że do nich dotarł ten przekaz, co pisowska junta zaczęła robić w stosunku do telewizji Idź Pod Prąd. Zobaczcie, że to nie stało się przypadkowo. Żądanie zniszczenia telewizji Idź Pod Prąd przyszło prosto z Pekinu. To gazeta komunistów chińskich, Global Times, napisała, że to jest skandal, że jakaś telewizja w Polsce opowiada się za wolnością Tajwanu i że nie można tego dłużej tolerować, trzeba zniszczyć tę telewizję. I polskie MSZ, zamiast powiedzieć smoknijcie się komuchy gdzieś tam, zaczęło czołobitnie odpowiadać, że oni będą przestrzegać umowy Mao Tse-tunga z Bierutem, że Polska dalej, tak jak za czasów komunistycznych, stoi na gruncie jednych Chin, to znaczy uznania władzy komunizmu, a nie uznawania demokratycznego, wolnego Tajwanu. I że z telewizją Idź Pod Prąd jest taki problem, że ona jest prywatna. Nie? I w domyśle coś zrobimy, ale nie możemy oficjalnie. No i potem rozpoczęły się przeróżne dyskryminacje, przeróżne prześladowania telewizji, działania operacyjne. Prokuratura absolutnie nie reagowała na hejt, na ataki na nasze siedziby. Zobaczcie, teraz tam kościół w Warszawie został obmalowany jakimiś takimi propisowskimi napisami i już jeden człowiek jest w areszcie, a drugi tam już ma zarzuty prokuratorskie. Nasza siedziba została oblana fekaliami, obklejona przeróżnymi jakimiś oszczerczymi plakatami czy ulotkami. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. W ogóle. Zobaczcie, jaka dyskryminacja w aparacie ścigania. To dopiero sąd na nasze zażalenie powiedział, no jak to się tym macie nie zajmować? No do roboty tam, ta prokuratura i tak dalej. No zobaczymy, co jeszcze z tego wyjdzie. Ale sprawa jest sprzed 2 lat, czy więcej nawet. To zobaczcie, a tu w ciągu paru dni już jest areszt dla tych ludzi. Także rozpoczęły się działania dyskryminacyjne, a potem już ofensywne działania mające na celu zastraszyć i zniszczyć naszą telewizję. Ten mój proces o słowa z zeszłego roku, to do dziennikarzy dotarło. Także oni, zobaczcie, tu jest bardzo ważne wydarzenie, a żadnego polskiego dziennikarza nie ma, oprócz telewizji Idź Pod Prąd. To jest stan polityków znamy, a teraz zobaczcie sobie stan polskich dziennikarzy.
Mateusz, jak ty byś mógł przekonać takie osoby, jak przed chwilą słyszeliśmy na przykład na sądzie, że trzeba oddzielić sport od ideologii, że jednak warto zająć się tym tematem, że zimowe igrzyska odbędą się akurat w komunistycznych Chinach, gdzie łamane są prawa człowieka, gdzie ludzie, którzy nie zgadzają się z komunistycznym rządem, są w obozach koncentracyjnych, jakie znaczenie ma na przykład podpisanie naszej petycji do prezydenta Dudy i Mateusza Morawieckiego?
No właśnie, przede wszystkim chciałbym nawiązać do tej ostatniej rocznicy niechlubnej, 40-lecia wprowadzenia stanu wojennego. I w momencie, kiedy ten stan wojenny wybuchł, naprawdę wsparło nas wiele narodów, czy to w formie demonstracji, czy w formie właśnie rzeczywistej pomocy, organizowania właśnie tych darów, o których większość jeszcze naszego społeczeństwa pamięta. I nawet Telewizja Polska wyemitowała właśnie w rocznicę stanu wojennego taki bardzo ciekawy film pokazujący, jak właśnie inne kraje, inne narody naprawdę z całego świata mocno zaangażowały się we wsparcie Polski. No i teraz my w obecnej sytuacji jesteśmy właśnie w takim momencie, że możemy i powinniśmy wesprzeć te narody, które są w ramach Chińskiej Republiki Ludowej no, uciskane, prześladowane, gdzie nie ma wolności, gdzie a nawet niszczone relacje społeczne. Więc no, to taki wstyd, że właśnie odbyła od tych narodów, właśnie się tematem. Nasi politycy potrafią jakoś tak wykazać, że to właśnie my powinniśmy być liderem tych.
Szczególnie tutaj też redaktor Hanna Szen mówiła na antenie naszej telewizji.
Polska, która wyświadczyła tyle, doświadczyła takiego wsparcia, no, powinna być. No więc no, jeżeli mogę zaapelować do premiera Morawieckiego i prezydenta Dudy, no to chyba tylko odwołać się do ich sumień i do tego właśnie historycznych wydarzeń, które miały 40 lat temu, i żeby zastanowili się, czy w tym momencie nie warto jest właśnie zbojkotować Chiny i pokazać, że Polska stoi za wolnością i za tymi wartościami, o które no, walczyliśmy przez ten czas.
No, z tym sumieniem premiera Morawieckiego to bym troszeczkę no, miał inną wizję po tym, co dowiedzieliśmy się, jak on chciał grać starszymi osobami w Polsce. Najpierw naraził ogromne rzesze starszych ludzi na zarażenie koronawirusem. Sprawa wyborów, później sprawa pójścia do szkół i ta druga fala, no to przecież była właśnie przez szkoły. Myśmy apelowali, żeby nie posyłać dzieci do szkół, żeby ochronić jeszcze ludzi starszych, póki nie ma kuracji na tę chorobę. Niestety Morawiecki i Czarnek nie posłuchali i wiele tysięcy osób już z nami nie ma z tego powodu, a on jeszcze potem, kiedy już była tragiczna sytuacja ludzi starszych, chciał się w świetle kamer, można powiedzieć, ogrzewać tym, że zorganizuje za nasze pieniądze, wyrwane także tym emerytom, tym ludziom starszym, że zrobi sobie kampanię dobrego serduszka, jak on pomaga seniorom. To są ludzie tak plugawi moralnie, że słowo faryzeusz to jest za mało w stosunku do tych ludzi jak Czarnek, Kaczyński, Ziobro czy Morawiecki.
No tutaj kwestia sumień to już jest dyskusyjna, ale pamiętam, jak tydzień temu rozmawialiśmy też o tym z redaktor Hanną Szen i ona mówiła, że tu presja naprawdę się liczy, także mobilizuje też redaktor Hanna Szen.
A tak, to, że oni są tchórzami, to wiemy.
Środowisko. I jeśli chodzi o ten bojkot dyplomatyczny.
Między innymi za to mam proces, że widać, nazwałem ich tchórzami.
Że Polska nie będzie tym pierwszym krajem, że zaczęło się od Litwy, później Stany Zjednoczone, kolejne kraje, także Polsce no, jest łatwiej zbojkotować tę olimpiadę i dołączyć do tych państw, które już na to się zdecydowały. Mateusz, bardzo Ci dziękujemy za relację i szacunek dla Was, że wczoraj pojawiliście się w centrum Warszawy i byliście z tymi, którzy protestują przeciwko igrzyskom w komunistycznych Chinach. Bardzo Ci dziękujemy za relację i powodzenia w dalszej pracy.
Również dziękuję bardzo i oczywiście petycję trzeba podpisać, warto podpisać, bo rzeczywiście ta presja jest ważna, nawet jeżeli nie zmieni to nic, to powinniśmy pokazać, jakie jest nasze zdanie. Także dziękuję wszystkim, pozdrawiam Państwa i pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękujemy.
Wielkie dzięki.
Mateusz Wojnar, klub Iść Pod Prąd Warszawa. A skoro mówimy o petycji, to teraz krótki klip z naszego środowiska. Dlaczego warto ją podpisać?
Jestem przeciwny, aby przedstawiciele polskich władz jechali na zimowe Igrzyska Olimpijskie do Pekinu, bo w Chinach od ponad 70 lat rządzi partia komunistyczna, która na swoim sumieniu ma już co najmniej 80 milionów ofiar, a licznik bije dalej.
Pojechanie do Chin na Igrzyska Olimpijskie jest okazanie wsparcia dla tego, co komuniści robią w Hongkongu.
Chiny to komunistyczny reżim, gdzie zwykli ludzie są zabijani praktycznie codziennie. Polskie władze nie powinny popierać igrzysk i powinny przyłączyć się do państw zachodnich, a również naszych sąsiadów, takich jak Litwa, i zbojkotować igrzyska. Podpisz petycję.
Już za chwilę znajdziecie ten klip na naszych mediach społecznościowych. Podawajcie w ciągu najbliższych dni, które też będą wolniejsze w naszym kalendarzu. Również liczymy na waszą aktywność w promowaniu petycji. Tomasz K. Podpisałem bojkot. Mało tego, nie będę oglądał transmisji z olimpiady. Ta olimpiada będzie niczym olimpiada w 36 roku w Berlinie.
Dokładnie tak. I to myślę, że no, spora część z naszych widzów przyłączy się do apelu jednego z naszych widzów. Chcę też jeszcze raz powiedzieć o dziennikarzach jedno zdanie. Zobaczcie, żadne medium w Polsce, o ile wiem, poprawcie mnie, nie poinformowało o tej petycji.
Ale my będziemy robić swoje, będziemy informować również o wczorajszym proteście w Warszawie. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, nie pojawił się tam żaden z dziennikarzy, przynajmniej nie wiadomo nam nic o tym, oprócz dziennikarzy telewizji Iść Pod Prąd. A z nami już jest redaktor Michał Fałek. Witamy cię, Michale.
Witam ciebie, witam państwa. Właśnie wyjeżdżam na przystanek autobusowy, bo jestem w pracy, w drodze, ale możemy bezpiecznie porozmawiać już teraz.
Super.
No nie wiem, na przystanku to zaraz mandat zapłacisz i to według nowego taryfikatora, czyli tam 150 tysięcy, czy ile, tam już nie wiem.
Jestem na szczęście poza miastem, może tutaj autobus szybko nie przyjedzie, zobaczymy.
No, tam autobus to ci mandatu nie da, ale...
Jakiś Czarnek może mnie dogonić, to nie wiem, zobaczymy.
W zemście za dzisiejszy program.
Jakaś czarna wołga, żeby cię tam nie spotkała.
Michale, czy możesz powiedzieć naszym widzom, jak to było ze wsparciem telewizji Iść Pod Prąd w grudniu, bo finisz jak zwykle był emocjonujący, jak to wyglądało z twojej strony?
Tak, tak, finisz był emocjonujący, zresztą jak ostatnio każdego miesiąca był emocjonujący, ale ja wcale nie narzekam, że jest emocjonujący, bo mamy też dzięki temu emocje prawie jak na olimpiadzie, także fajnie jest. Rzeczywiście chyba ostatniego albo przedostatniego dnia, chyba przedostatniego, był ten 1000 gitar. W sumie skończyło się to tak, że gitar jest 1030, czyli jest nawet z małą górką. No i okazałe jest kwotowo wsparcie, bo na funkcjonowanie telewizji Iść Pod Prąd nasi drodzy widzowie wpłacili 109,5 tysiąca złotych i jeszcze dodatkowo na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego, naszego projektu takiego edukacyjnego. Dzisiaj też o edukacji dużo mówiliście, wiem, bo słuchałem w trasie, to zostało wpłacone 22 tysiące 900 złotych.
Także no również są wpłaty na nasze nowe projekty, zaraz do nich przejdziemy, ale jeszcze chciałam was zapytać o takie wasze osobiste myśli, bo w grudniu minęły dokładnie 3 lata, odkąd regularnie co miesiąc nasz projekt wspiera 1000 darczyńców, ponad 1000 darczyńców każdego miesiąca. Jak to na was wpłynęło, pastor Paweł Chojecki?
No dla mnie to jest taki przywilej i odpowiedzialność, no bo wiem, że mam do czynienia z zarządzaniem czymś niezwykłym w historii Polski. Zobaczcie, mniejszościowy kościół, nie? Tam liczący 30 osób, spotykający się u mnie czy u Michała tam w kuchni. Przez kilka lat wespół z no, ponad 1000, ale tu mówimy o darczyńcach, a naszych widzów to wiele tysięcy, dokonał czegoś takiego tak niezwykłego, że dzisiaj jesteśmy liczącym się głosem, jeszcze nie w każdym polskim domu, ale mamy nadzieję, że do tych Polaków, którzy interesują się sprawami społeczno-politycznymi i są w internecie, to już gdzieś tam, czy jakiś wycinek, czy jakiś cytat, czy kawałek programu, czy informacja o procesie, że coś już do każdego Polaka czynnego, można powiedzieć, w polityce dotarło. To jest coś niezwykłego, bo zrobiliśmy to z niczego, w ciągu bardzo krótkiego czasu. I ta wasza ofiarność, no to jest dla nas, mówię, z jednej strony wielki przywilej, ale tak jak powiedziałem, odpowiedzialność, żeby się ciągle jeszcze bardziej spinać, jeszcze bardziej starać, jeszcze robić więcej i tak dalej. Także ten rok tu, tak mówiłem na Sylwestra, to będzie w najbliższych dniach tam pokazane, też ta moja krótka...
W czwartek, czyli jutro o 19:30.
Przemowa, jak widzę te ostatnie lata właśnie takiej no, niezwykłej działalności telewizji Iść Pod Prąd i w jakim okresie jesteśmy, do tego nie będę powtarzał, to proszę, jak ktoś chce jutro więcej o naszych planach, ale rzeczywiście to, co się dzieje, że tak niewielu ludzi robi tak wiele. To chyba, Michale, twój komentarz albo Pawła Machały, już nie pamiętam.
Michała Farfosa był taki. Tak, parafraza słów Winstona Churchilla. Tak.
Dokładnie. Pozdrawiamy Michała Farfosa, że tak niewielu zrobiło tak wiele. To jest to rzeczywiście jedno z najkrótszych zdań, które podsumowuje to, co widzicie właśnie z taką ogromną mobilizacją społeczną ponad 1000 Polaków przez 3 lata i tego, co w wyniku tego się dzieje. Bo wiele było zbiórek. Jeden pieniądze ukradł, drugi tam gdzieś przeputał, trzeci przeznaczył na jakieś tam koncerty i nie wiadomo co. Po prostu nic się nie stało. A tu widzicie środowisko ludzi, którzy zrobili telewizję, którzy angażują się politycznie tam, gdzie nikt nie ma odwagi pójść. Na tę manifestację Hongkończyków, Chińczyków, Tybetańczyków nikt nie miał spoza środowiska Idź Pod Prąd odwagi pójść, a nasi mają. To jest wasza także zasługa. Cieszę się, że w czymś takim mogę uczestniczyć. Powiem wam, że właśnie przygotowujemy tutaj parter tego budynku. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Tu jest właśnie studio, a dokładnie kilka studiów w różnych, można powiedzieć, takich klimatach. Dzisiaj o 18:00 zobaczycie w całkowicie innym klimacie to
program,
samo studio.
Kontrkultura. Pod lupę bierzemy Don't Look Up, czyli Nie Patrz w Górę. Gorąco was zapraszamy na godzinę 18:00.
A jeszcze tu zbudujemy niebawem w ciągu najbliższych tygodni scenę i będą te projekcje teatralno, produkcje teatralno-filmowe, a na dole chcemy przygotować takie miejsce, kiedy nas odwiedzicie, bo tak jak na Patronite jest taka opcja, że...
Jesteśmy już na Patronite.
Że można nas odwiedzić, oczywiście naszych starych widzów tu bardzo często zapraszamy na zjazdy, czy o charakterze chrześcijańskim, czy o charakterze politycznym, no to właśnie przygotowujemy, już oświetlenie jest zaaranżowane, teraz
już
dół robimy, niebawem pokażemy wam zdjęcia.
Moje pytanie, bo chciałam was zapytać jeszcze o te projekty w roku 2022, na co też będą iść pieniądze widzów telewizji Idź Pod Prąd. Mówisz o parterze, o nowym studio. Tutaj też wiem, że scena powstaje, także
tak,
dużo projektów.
Tak, mamy jeszcze jeden budynek do zagospodarowania, gdzie też chcemy zrobić takie studio młodzieżowe, żeby ono wyglądało tak jak stanowcy mają tam, nie wiem, stanowski chyba, tak? To się nazywa tam taki niby barek z piwem, coś takiego, to taka mikroskala. No, na te pieniądze, które tam poszły, no to mogliby się trochę postarać. Chcemy, żeby rzeczywiście tam mogło kilkadziesiąt osób siąść przy stolikach, żeby była jakaś właśnie taka scena typu jak gdzieś w starych knajpach takie jazzowe, jakieś niewielkie sceny i żeby w takim z kolei klimacie nagrywać programy głównie adresowane do młodego pokolenia, nie tak zainteresowanego polityką, no bo tu mamy studio newsowe, publicystyczne, a tam właśnie ma być takie kameralne, także to są nasze projekty. Oczywiście, jeśli pozwolą te warunki epidemiczne, żeby wrócić do tradycji takich zjazdów, być może koncertów. Tu już mamy stałą współpracę z raperem Mikserem, także już tu się zgadujemy, żeby taki koncert, czy tu w Lublinie, czy takie tournée zrobić po różnych miastach. Oczywiście mówimy o nowych prowadzących, żeby jeszcze bardziej wzbogacić naszą ofertę. Widzicie gości, no dzisiaj to ja już nie potrafię policzyć, ile gości było, a jeszcze niektórzy byli w kolejce, to następnym razem ich weźmiemy, także widzimy już, że ta taka blokada, którą Kato Komuna chciała zrobić, żeby tu nikt nie przychodził do telewizji, to już jest passé, idziemy naprzód, z tego się bardzo cieszę, dziękuję Bogu. No a na ten rok marzenie, żebyśmy zrobili przynajmniej krótkometrażowy film fabularny, być może serial rozpoczniemy, nie? No bo to są, mówię, różne środowiska, trzeba szerzej siać, trzeba pewne treści pokazywać, można powiedzieć, troszkę w taki lajtowy sposób, nie tylko tak, jak ja tu rąbię między oczy, bo to nie każdy jest przygotowany do takiej prezentacji prawdy. Po to są właśnie filmy, po to są utwory teatralne i tak dalej, żeby poruszyć troszeczkę uczucia, zmusić do myślenia, postawić pytania i zostawić tego człowieka, niech on sam szuka. No, oczywiście ja tam będę tradycyjnie pokazywał, gdzie szukać odpowiedzi, gdzie na pewno się je znajdzie. W Słowie Jezusa Chrystusa i w Nim samym.
też poprzedni rok pokazał bogactwo naszej oferty. Tutaj cały dział dziecięcy, myślę, że to również rozwinie się w tym roku. Również dział wydawnictwa, tutaj książka Piotra Setkowicza już jest w gotowości, także to nas czeka w tym roku. I dzisiaj sporo mówiliśmy o oświacie, także też ten pion uniwersytecki, szkoła językowa, to na pewno będzie się rozwijać.
Szkoła językowa już działa w systemie pilotażowym, tam kilkadziesiąt osób jest w to zaangażowane. Myślę, że przyszły rok przyniesie już wejście na szersze wody, być może powstaną filie w innych miastach tej szkoły językowej. Chcielibyśmy, jest kilka takich szkół, nawet niektóre są związane z kościołami, na przykład jest taka szkoła metodystów bardzo znana. Chcemy dać tutaj nową jakość i oczywiście doceniamy to, co zrobili inni, ale my chcemy wprowadzić coś innego. Między innymi naszym celem jest, żeby znajomość języka była żywa. To znaczy, żeby od razu był kontakt z ludźmi z tamtej kultury, tak jak gdybyś się mógł do sklepu, do kasy w hipermarkecie, czy gdzieś tam, jak ciężarówki stoją na parkingu i ludzie zaczynają tam ze sobą rozmawiać, no spróbuj wtedy zrozumieć, o czym oni mówią. Do tego chcemy dodać tak zwaną kulturówkę w dużej porcji, czyli historię, skąd się wziął ten kraj, jego potęga i tak dalej, jego kulturę. W przypadku Ameryki no to będzie kluczowa rola kościołów chrześcijańskich, co podejrzewam, że przy innych lekcjach języka angielskiego nie za bardzo wiele na ten temat usłyszysz. Także chcemy nadać temu swój sznyt i żeby ludzie, którzy czy przyjdą do tych szkół, czy swoje dzieci tam poślą, żeby no mniej więcej wiedzieli, że dostaną też w pakiecie taką edukację kulturową, jeśli chodzi o dany kraj, bo nie zamierzamy tylko na Stanach Zjednoczonych się
tutaj mówimy o zatrzymać. Wsparciu finansowym, ale oczywiście też zachęcamy Was do wsparcia nas takiego personalnego, bo jak widzicie, tych projektów jest bardzo dużo. Tu dużo się dzieje oprócz samego studia telewizyjnego, także jeśli macie pomysły, piszcie na adres kontakt@izbodprat.pl. Michale, jeszcze Tobie oddam głos na koniec. Ty, no jesteś osobą, która jest najbliżej naszych darczyńców. Jak ciebie zmieniły te 3 lata, kiedy miesiąc w miesiąc zliczałeś te ponad 1000 gitar na telewizji Idź Pod Prąd?
No faktycznie jest to ciekawe doświadczenie, bo na początku to wiecie, to są tylko imiona i nazwiska, prawda, i jakieś tam cyferki, a kiedy okazuje się, że nie wiem, dana osoba jest z nami pomimo różnych sytuacji, pomimo różnych ataków, jest z nami wiernie przez pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok, piąty rok, bo są i takie osoby. I często jest tak, że rzeczywiście, no, czy te wpłaty są takie regularne, czy zdarzają się takie jakieś bonusy i tak dalej, no to w tym momencie taka osoba to już nie jest tylko zapis gdzieś tam w rubryczce imię i nazwisko, tylko to się staje no taki współtowarzysz naszej walki, naszego projektu, naszego boju, czy nawet no można powiedzieć taki prawie że przyjaciel, nie? Także to jest naprawdę, buduje się między nami więź. Z wieloma z tych osób, które nas wspierają, znamy się osobiście. No z niektórymi się nie znamy osobiście, ale no może będzie okazja, żeby się kiedyś poznać. Także to jest takie właśnie doświadczenie ciekawe. No i ja też mam takie myśli, jak tutaj Paweł mówił, że to jest rzeczywiście wielka odpowiedzialność, to co robimy, ale też i wielka duma, bo myślę, że chyba nie ma, no tak to może trochę nieskromnie zabrzmi, ale myślę, że też trzeba znać swoją wartość. Myślę, że jest, nie ma chyba drugiego takiego projektu, czy drugiej takiej telewizji, która by funkcjonowała naprawdę tylko oddolnie i naprawdę no nie była gdzieś tam pieszczochem władzy, pupilem mediów rządowych, dostawała dotacje, bo niektóre takie projekty, które też funkcjonują, czy zaczynały oddolnie, no teraz już są przyssane do państwowego cyca, a my jesteśmy wbrew, jesteśmy pod prąd, rzucają nam kłody pod nogi, a my się nie poddajemy, robimy swoje i poziom, który rzeczywiście myślę, że prezentujemy, poziom techniczny, jakość właśnie gości, którzy przychodzą, no dobór tematów, które poruszamy, różnorodność tych tematów, to naprawdę myślę, że możemy z tego być dumni. No oczywiście nie powinniśmy jakby to powiedzieć, osiadać na laurach, tak? Tylko dalej chcemy się rozwijać. No i to są wyzwania na ten rok. Myślę, że to marzenie, o którym mówił Paweł Chojecki, to jest świetne marzenie, ja też bym się pod nim podpisał. A druga rzecz jeszcze, czy kolejna, która jest związana z samą tą akcją Tysiąca Gitar, ja o tym za każdym razem mówię, czy często mówię, ona nas uczy też zaufania do Boga i tak jakby pokładania w Nim nadziei, bo te finisze są rzeczywiście takie, że no, warto tutaj też, zawsze prosimy Boga o błogosławieństwo i też dziękujemy za naszych darczyńców i prosimy o błogosławieństwo Boże dla nich. Mam nadzieję, że też tego doświadczają ci ludzie, którzy się z nami związali, że rzeczywiście Bóg im błogosławi, tak jak i nam.
Bardzo dziękujemy, Michale, za twoją pracę, za modlitwy i rzeczywiście jest to taki comiesięczny trening zaufania do Boga, ale myślę, że wiele osób, które patrzą z boku na telewizję Idź Pod Prąd, która już funkcjonuje w tym trybie takim codziennym na żywo prawie 6 lat, a od 3 lat wspiera ją ponad 1000 darczyńców. Jest to coś, co zadziwia, ale też może być przykładem dla innych, że jest to możliwe i to przypomnijmy w trudnym czasie pandemii, kiedy też wiele osób no, odeszło od naszego środowiska ze względu na...
Cała metoda na sprawowania sprawy. Władzy katokomuny, no, wzorowana ona jeszcze na Cesarstwie Rzymskim, dziel i rządź, czyli zobaczcie, Kaczyński wprowadza Polaków w coraz to nowe konflikty i my no, zajmujemy stanowisko jasne w tych konfliktach. No to jest oczywiste, że część ludzi no, zmanipulowanych przez katokomunę no, gdzieś będzie albo chwilowo się od nas dystansować, potem wracają, albo nawet na stałe nas pożegna, no bo stanęliśmy po jakiejś stronie barykady. A co, mamy stać okrakiem? Chcecie, żeby nam się sztacheta wbiła?
Ale też nie, są tacy...
Zajmujemy jasne stanowisko.
Są tacy, którzy wracają. Także jest to optymistyczne, że mówienie prawdy jednak w tej dalszej perspektywie przynosi owoce. Był z nami redaktor Michał Fałek. Dziękuję ci za poświęcony czas.
Dzięki wam i pozdrawiam wszystkich.
Czarna Wołga cię nie zaszczyciła na razie.
Nie, uciekam no to właśnie już przed Czarną Wołgą.
Uciekaj, jak dziesiątki tysięcy, setki, miliony polskich kierowców muszą uciekać, jak zwierzyna łowna normalnie.
Wjechaliśmy w Nowy Ład kilka dni temu, teraz trzeba mocno się pilnować, mocno uciekać.
Gnamy dalej. Także gnamy pozdrowienia dalej, tak. I do zobaczenia następnym razem. Ja na koniec przypomnę, że w najbliższych dniach ramówka, którą znajdziecie również na naszej stronie idzpodprad.pl. Jutro, czwartek 6 stycznia o 13:00 Idź Pod Prąd z wizytą u Luteran w Wiśle Malince. 18:00 Pogotowie Rodzinne, 19:30 Przemówienie Noworoczne pastora Pawła Chojeckiego.
To jeszcze słowo o tych luteranach. Tu szczególnie nasi nowi widzowie mogą nie wiedzieć, że jest w Polsce obszar, który zamieszkiwany jest od kilkuset lat w większości przez protestantów. Jest to niewielki obszar, Śląsk Cieszyński, tak się mówi. Wisła jest jednym z przykładów. Tam źródła naszej polskiej głównej rzeki wypływają i w każdej dolinie. Tu Wisła Malinka, ale też inne, które później tworzą już początek Wisły, jest parafia protestancka, jest kościół luterański. Także to jest coś niezwykłego. Chcemy na razie tylko taką zapowiedź. To była krótka wizyta, ale planujemy kolejne. Tu zobaczycie i pastorów, i ludzi z tamtego rejonu. Mam nadzieję, że to się wam spodoba. Przypominam, że mniej więcej w tym samym czasie pan Makłowicz, co robi te programy takie kulinarne, nie? Też zawitał na Śląsk Cieszyński, też pokazał jedyny pomnik lutra w Bielsku-Białej, jedyny w Polsce. Też powiedział o tej protestanckiej historii tego rejonu, że właśnie Bielsko było taką, można powiedzieć, promieniującym centrum na Austro-Węgry protestantyzmu. Także zobaczcie, że te tematy zaczynają coraz bardziej docierać do opinii publicznej w Polsce. Robert, że Polska to nie jest katolicki kraj.
Że to jest mit Polak katolik, że to wcale nie jest do końca prawda, jeśli chodzi o naszą ramówkę w piątek.
To jest dużo bogatsze niż nam się próbuje wmówić w szkole Czarnka. Nie pozwolimy na to.
O 13 w piątek wyjątkowa okazja, bo będzie można, uwaga, film obejrzeć tylko na żywo. Później nie będzie takiej możliwości, także podawajcie również dalej ten link. Film czy Księga Rodzaju to prawdziwa historia. Także w piątek tylko na żywo o 13, o 18 w lokalicji Wasiluk, a o 19.30 warsztaty biblijne Jak chrześcijanin ma prowadzić biznes.
O,
Również bardzo ciekawe spotkanie.
Bardzo zapraszam. Gość to mój przyjaciel z tego czasu, tuż po nawróceniu, kiedy byłem w duszpasterstwie, które nadzorował, uwaga, ksiądz Tadeusz Rydzyk, redemptoryści w Krakowie. Tam Campus Crusade for Christ zbudowało właśnie takie protestanckie, biblijne duszpasterstwo i redemptoryści się wtedy na to zgadzali. Wtedy spotkałem Zdzicha Miarę, on był już trochę starszym studentem i chrześcijaninem i później zaangażował się, oprócz tej pracy misyjnej w Campus Crusade, w taką służbę finansową chrześcijańską Crown. Możecie też stronę internetową przejrzeć tej służby i to właśnie on będzie indagowany przeze mnie i innych tu inne osoby z naszej redakcji, będzie odpowiadał na te pytania związane z finansami chrześcijanina, z tym, czy da się w Polsce jeszcze dziś tak, można powiedzieć, etatystycznej, zbiurokratyzowanej i socjalizowanej, da się jeszcze jakieś biznesy prowadzić. To zapraszam tych, którzy interesują się finansami i tych, którym miłe warsztaty biblijne, bo to już 130 tam pewnie któryś odcinek.
Tak,
zapraszam w piątek na 19.30.
Że zrobimy też dogrywkę w tym temacie. Czekamy na Wasze pytania również w komentarzach. Możecie pisać na maila. A teraz na koniec krótki film, jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Później Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci za udział.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej!
Parę dni temu Polskę obiegły kolejne maile ze skrzynki Morawieckiego, jego przydupasa Dworczyka i przedstawiciela biskupów, szefa Caritasu. Chodziło o to, że w Polsce jest coraz więcej biednych ludzi i można by zrobić trochę PR-u, udając troskę o nich, żeby tam im pomagać. I tu było współzawodnictwo, czy to ma zrobić premier i zasługi pomagania ubogim przyjdą na jego konto, czy to zrobi Caritas, no i wtedy zasługi przejdą na biskupów, na Kościół katolicki. Z tego już wprost widać, że ani działalność ta socjalna rządu, ani działalność bardzo takiego katolickiego, niby dobrego, pobożnego Caritasu nie służy pomocy ubogim, to jest ich marginalny cel, ale służy PR-owi. No tam po co Morawieckiemu czy PiS-owi, tej bandzie, to wiemy, żeby tam wygrać wybory, ale po co Kościołowi katolickiemu ten PR? No otóż przede wszystkim, żeby dalej ugruntowywać swoją władzę i ciągnąć kasę z narodu polskiego. To jest podstawowy cel tej działalności charytatywnej. Inaczej mówiąc, zainwestują w tę działalność charytatywną setki tysięcy, może parę milionów, ale dzięki temu wyciągnął setki milionów, czy nawet miliardy z dobrych serduszek Polakom, bo część religijnych ludzi pomyśli, Caritas tu karmi ubogich, to trzeba dawać dotacje na Kościół, trzeba im tam dosypywać i tak dalej, i tak dalej. Widzicie więc, że celem Caritasu absolutnie nie jest pomoc ubogim, tylko pomoc nieubogim, pomoc biskupom katolickim, żeby utrzymać Polaków w stanie posłuszeństwa, by dalej drenować kasę. To jest prawdziwy cel tej dobroczynności, a w Ewangelii Mateusza mamy taki oto
nakaz dotyczący opieki nad biednymi. Szósty rozdział. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach, jak to czynią faryzeusze. 2000 lat. Faryzeusze robią dalej to samo.
Piątego stycznia 1719 roku w Wiedniu przedstawiciele cesarza Karola VI Habsburga, króla Wielkiej Brytanii, jednocześnie elektora hanowerskiego Jerzego I oraz króla Polski i jednocześnie księcia elektora Saksonii Augusta II Mocnego podpisali układ o wspólnym działaniu przeciwko Rosji. W tym czasie trwała jeszcze wojna pomiędzy Rosją a Szwecją, ale było już wiadomo, że to Rosja zwycięży. Monarchowie, którzy zawarli układ wiedeński, czuli się zagrożeni wzrastającą potęgą i wpływami Rosji rządzonej przez cara Piotra I, a także sprzymierzonych z nią Prus. Zawiązana w Wiedniu koalicja mogła liczyć na współdziałanie Szwecji i Turcji. Układ wiedeński miał wejść w życie w momencie, kiedy zostanie on formalnie zatwierdzony przez polski Sejm. Na wieść o podpisaniu tego układu car Piotr nakazał wycofanie wojsk rosyjskich z terenu Rzeczpospolitej, aby łatwiej było doprowadzić do zerwania Sejmu. W dalszym ciągu kontrolował jednak sytuację, ponieważ wszyscy czterej hetmani, Ludwik Pociej, Mateusz Rzewuski, Adam Sieniawski i Stanisław Denhoff, byli jego agentami. Zerwanie Sejmu nie było trudne, szlachta nie wierzyła Augustowi II, pamiętano mu, że zdobył koronę dzięki poparciu Rosji i przez cały czas był jej wiernym sojusznikiem. Niewątpliwie ponosił też odpowiedzialność za wplątanie Rzeczpospolitej w wojnę ze Szwecją i spustoszenia kraju, które nie były wiele mniejsze od tych, które pociągnął za sobą najazd szwedzki w roku 1655. Tym razem jednak August rzeczywiście chciał zerwać związki z Rosją i działał zgodnie z polską racją stanu. Sejm jednak został zerwany i koalicja europejska rozpadła się. Od roku 1720 Rzeczpospolita już na trwałe znalazła się w rosyjskiej strefie wpływów.